szósty, przed ponad 30 laty, wypowiedział słynne zdanie, że świat współczesny chętniej słucha świadków niż nauczycieli. A jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami. Udając się na drogę krzyżową, śladami naszego Zbawiciela, posłuchajmy świadków. Są nimi Szymon z Cyreny, o którym wspominają ewangeliści, i Weronika, ta odważna młoda kobieta, której pamięć heroicznego czynu wobec Jezusa skrzętnie przechowuje chrześcijańska tradycja. Niech Duch Święty napełni nasze serca, aby płonęły miłością wobec Chrystusa, który przyjmując bolesną mękę, potwierdził, że każdego z nas umiłował odwiecznie, do granic ludzkich i boskich możliwości. Medytując nad wydarzeniami sprzed 2000 lat, dziękujmy dobremu Zbawicielowi za dzieło naszego odkupienia, jakiego dokonał na krzyżu, za łaskę wybrania i powołania do Jego wyłącznej służby, do bycia Jego oblubienicą na wieczność. Idźmy więc wiernie po śladach Jego krzyża, jakie pozostawił na ulicach Jerozolimy i w naszym osobistym życiu.
Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
Stacja pierwsza. Zabili Boga w sobie. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,
żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.
Pamiętasz, Weroniko, tamten poranek? Była już wiosna. Zapowiadał się piękny, słoneczny dzień. Pracowałem na swoim polu na zboczu Góry Oliwnej. Miałem trochę do zrobienia przed świętem Paschy. Z miasta dolatywał mnie niecodzienny gwar. Zachodni wiatr co chwilę przynosił pojedyncze okrzyki. Słyszałem z oddali, jak wołano: ukrzyżuj, na krzyż z nim. Nie wiedziałem, o co, że chodziło o Jezusa. Myślałem o jakimś kolejnym skazańcu, którego znów ukrzyżują przy drodze dla przestrogi dla innych, ale było mi to obojętne. Zajęty swoją pracą w polu, nie zdawałem sobie sprawy, że ludzie skazywali na śmierć swojego Zbawiciela.
Szymonie, od początku tam byłam. Pamiętam więc każdy szczegół. Nie mogę zapomnieć tego, co tam wtedy widziałam. I nie chcę zapomnieć. To tkwi we mnie jak cierń w sercu, którego nie można wyrwać. Tak, podburzony przez faryzeuszów tłum żądał ukrzyżowania Jezusa. Piłat, aby nie doszło do większych rozruchów w mieście, zgodził się na śmierć Jezusa, ale najpierw kazał go ubiczować. Ja myślę, Szymonie, że ten rozszalały tłum, zanim skazał Jezusa na ukrzyżowanie, wpierw zabił w sobie rozsądek i ludzką wrażliwość. Zabił w sobie sumienie. Zabił Boga w sobie. Bo czyż można uwolnić zbrodniarza Barabasza w zamian za niewinnego człowieka? Także teraz wielu ludzi dla tak zwanego świętego spokoju zabija w sobie sumienie. Ale jak długo można żyć bez sumienia? Czy bez sumienia można być jeszcze człowiekiem?
Któryś za nas cierpiał rany.
ślady krzyża na drodze życia. Kłaniamy się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie.
Przez krzyż mękę swoją świat odkupić raczy.
Nie byłem przy tym, ale opowiadano mi, że zaraz po wyroku skazującym Jezusa żołnierze ubrali go w purpurową tunikę, jaką chyba dla kpiny podarował Jezusowi sam Herod w czasie przesłuchania. Ponieważ Jezus mówił, że jest królem żydowskim, więc nałożono mu cierniowy wieniec na głowę, który był parodią królewskiego diademu. Dano mu patyk z trzciny, jakim pogania się osły. To miało przypominać królewskie berło. Tak ubranego Zbawiciela natychmiast wyprowadzono na miejsce egzekucji, na niewielkie wzniesienie pośrodku miasta, na Kalwarię. To była jego ostatnia droga ulicami świętego miasta Jeruzalem.
Widziałam, Szymonie, to wyszydzenie naszego Pana. Widziałam, jak go parodiowano. To straszne, jak człowiek może kpić ze swego Stwórcy. Jest w tym coś tak przewrotnego, że można powiedzieć, iż to diabelskie działanie. Tak jak mówisz, zaraz wyprowadzono Jezusa razem z dwoma skazanymi na śmierć przez ukrzyżowanie. Te kilkaset metrów drogi wąskimi uliczkami świętego miasta Jeruzalem wydawały mi się całym życiem, całą wiecznością. Widziałam, jak Jezus cierpi, jak wielki ból sprawia mu każdy krok. Wtedy przyszła mi na myśl, że droga każdego z nas jest naznaczona Jezusowym krzyżem. Może tak trzeba było, aby szedł On z krzyżem na ramionach, pomiędzy domostwami, handlarzami, pośrodku tego zgiełkliwego tłumu. Bo swoim krzyżem chciał naznaczyć naszą ludzką codzienność. Zapewne ślad swego krzyża chciał wycisnąć na naszym szarym, zwyczajnym życiu. Dziś wiem, że to zbawczy ślad, pewny ślad, choć wiedzie przez cierpienie, ale zawsze do zbawienia i szczęścia. To jest ta wąska i stroma ścieżka prowadząca do Królestwa Bożego.
Swoją belkę, pociągał pozostałych. Ci dwaj oprawcy, silni i zdrowi, szli żwawo przed siebie, pełni zarozumiałej pychy. Nie dbali już o swoje przegrane życie. Jezus szedł jako ostatni. Przywiązane sznury targały jego belką niemiłosiernie, dlatego potykał się niemal co krok. Oni byli silni, a on był sponiewierany biczowaniem i całonocnym więzieniem bez jedzenia i picia. A wiesz dobrze, że rzymski bicz to nie zwykłe paski rzemienia, ale wiązki małych kulek i haczyków, które przy uderzeniu rozdzierają skórę na strzępy. barka Jezusa wielka, musiała więc sprawiać mu niezmierny ból.
Istotnie, szłam bardzo blisko. Widziałam spazmy bólu na jego twarzy, przy każdym szarpnięciu jego belką. Po kilkunastu krokach, gdy któryś ze skazańców idących na przodzie pociągnął mocniej, Jezus bardzo się zachwiał i upadł na twarz, przyciśnięty belką. Nie mógł się podeprzeć rękami w chwili upadku, bo były one przywiązane do belki. Z roztrzaskanego nosa i czoła płynęła krew. Natychmiast posypały się złorzeczenia żołnierzy, którzy nie wiem dlaczego, ale bardzo się spieszyli. Zaczęli kopać leżącego Jezusa, zmuszając, by szedł dalej. Co za straszny widok. Szymonie, myślałam, że pęknie mi serce. Jak można tak poniewierać człowiekiem? Teraz, po tylu latach, zawsze ilekroć widzę, jak pijani zataczają się albo czołgają się po błocie, jak nawet najbliżsi sobie ludzie wzajemnie sobie ubliżają, to zawsze przypomina mi się tamta chwila upodlenia Jezusa. Kiedy patrzyłam na leżącego na ulicznym bruku Jezusa, okładanego kopniakami i biczem, myślałam, że nie wstanie. Sądziłam, że już nie żyje. Po chwili jednak bardzo powoli, z trudem, lekko podniósł głowę i popatrzył w tłum. Spojrzałam i ja w tamtym kierunku. W grupce kobiet, brutalnie spychanych przez żołnierzy, którzy torowali sobie drogę w wąskiej ulicy, stała ona, jego matka, Maryja. Do śmierci nie zapomnę tego widoku. Na jej twarzy odbijał się taki ogrom cierpienia, smutku i bólu, jakiego nigdy wcześniej, ani później w życiu nie widziałam. Miała łzy w oczach, ale nie szlochała. Nic nie mówiła, pełna powagi i majestatycznej godności. I to niesamowite, dotykające serca spojrzenie. Jezus i Maryja spotkali się spojrzeniami. Nie umiem powiedzieć, co mogło ono wyrażać. Stałam przecież trochę z boku. Ale po tej wymianie spojrzeń, trwającej naprawdę tylko chwilę, Jezus natychmiast się podniósł, jakoś tak bardzo energicznie. Miałam wrażenie, jakby mały chłopiec poderwał się z upadku podczas dziecięcej zabawy.
Właśnie w tym momencie przechodziłem obok. Widziałem, jak Jezus szybko podniósł się, choć jego twarz była jednym plastrem błota. Nie byłem w stanie go rozpoznać, ale w tłumie zobaczyłem Maryję z ręką wyciągniętą w stronę jednego ze skazańców. I w tym momencie zdałem sobie sprawę, że wśród nich jest Jezus z Nazaretu, ten słynny prorok, który czynił cuda. Ten sam, który wskrzesił Łazarza w pobliskiej Betanii. Osłupiałem ze zdumienia. Jakże to? Jezusa skazano na tak straszną śmierć, jak największego zbrodniarza? Za co? Za to, że tylu ludzi uzdrowił, że wskrzesił młodzieńca z Nain i Łazarza z Betanii?
Ja zaś pomyślałam sobie wtedy, jaką siłę człowieku może wyzwolić miłość matki do dziecka. Jak to dobrze, że Jezus zostawił nam Maryję jako naszą matkę, bo jej pełne miłości spojrzenie pomaga nam dźwigać się z moralnych upadków. Ale też wiem, jak bardzo samotny i biedny jest człowiek, który nie doświadczył miłości rodzonej matki. Jak bardzo chciałabym przytulić wszystkie niekochane, niechciane i porzucone dzieci. Szymonie, pamiętasz? Byłam całkiem blisko ciebie. Widziałam cię, jak stałeś nieruchomo na skraju ulicy. Byłeś jakiś nieobecny, pogrążony w myślach. Trzymałeś jakiegoś narzędzia. Może łopatę albo widły. Chyba niosłeś je z pola do domu. Miałeś błoto na rękach. Byłeś zmęczony, spocony i brudny. Jak to po całym dniu ciężkiej pracy na roli. Pamiętam twoje nieruchome, zdumione oczy, jak patrzyłeś na tych trzech skazańców powiązanych powrozami oraz kłębiący się wokół nich tłum wrzaskliwych gapiów i rozwścieczonych żołnierzy. Co wtedy myślałeś? Co czułeś? Czy to wtedy zdecydowałeś się pomóc Jezusowi pomimo wszystko?
Weroniko, doskonale pamiętam tę chwilę. To był mój najważniejszy moment w życiu. Dla tej jednej chwili, w której mogłem choć trochę pomóc Jezusowi, warto było żyć. Byłem zaskoczony i zdumiony całą tą sytuacją. Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Zbierała we mnie złość, mieszająca się ze współczuciem dla Jezusa. Jakiś wewnętrzny głos mówił mi, pomóż mu, ale nie zdobyłem się na odwagę. Zanim zdążyłem się ruszyć, dopadli do mnie dwaj żołnierze i niemal przywiązali mnie do belki, którą niósł Jezus. Chciałem zaprotestować, wyrwać się. Przecież znalazłem się tu przez przypadek. Miałem swoje pilne sprawy. W tym momencie moje oczy spotkały się ze smutnym spojrzeniem Jezusa. Poczułem taki wstyd, taką małoduszność, że nie znajduję słów, by je wyrazić. I wtedy jakiś żar zapłonął w moim sercu. Teraz byłem gotów nieść krzyż Jezusa aż na Kalwarię. A dziś, po latach, zrozumiałem, że nie ma przypadków. Bóg zaplanował, abym właśnie tam spotkał Jezusa i udzielił mu pomocy. To nauczyło mnie, żeby nigdy i nikomu nie odmawiać swego wsparcia, bo wiem, że zawsze w potrzebującym mogę spotkać Jezusa na Jego krzyżowej drodze. Dlaczego, ale po kilkudziesięciu krokach kiedy zupełnie nie czułem ciężaru niesionej belki, żołnierze kazali mi ją zostawić. Dalej miał ją nieść już sam Pan Jezus. Nie chciałem jej oddać. Wywiązała się szarpanina między mną a żołnierzami. Nie czułem nawet, jak kilka razy uderzono mnie biczem po rękach i plecach. Dopiero później zobaczyłem sine tręgi na swoim ciele.
Właśnie wtedy, Szymonie, kiedy Ty nie chciałeś oddać im Jezusowego krzyża, On stał obok i czekał. Patrzył na Ciebie z taką miłością i wdzięcznością. Szkoda, że nie mogłeś w tym zamieszaniu zobaczyć Jego oczu. Przez chwilę był w nich jakiś przedziwny blask. I wtedy nagle wezbrała we mnie jakaś potężna siła, nieopisany poryw serca, aby mu ulżyć w cierpieniu. Nie zastanawiając się ani przez chwilę, ściągnęłam z głowy białą chustę i pobiegłam do naszego Pana, aby obetrzeć Mu twarz. Jak wiesz, pluto na Niego, a spod cierniowej korony wypływała krew i spływała po twarzy, mieszając się z błotem i kurzem. To było coś jak skorupa, spod której nie było widać człowieka. Korzystając z chwili zamieszania, otarłam Jezusowi oczy i usta, tak jak mogłam. Chciałam więcej, skronie, szyję, ale spostrzegł mnie jeden z żołnierzy i brutalnie odepchnął w tłum. Niemal upadłam, ale podtrzymały mnie czyjeś mocne ramiona. Gdy się wyprostowałam, zobaczyłam, jak Jezus spojrzał na mnie z taką samą miłością i wdzięcznością, jak przed chwilą patrzył na Ciebie. To Jego spojrzenie wciąż po tylu latach mam pod powiekami. Nawet nie muszę mrużyć oczu. Kiedy po chwili odruchowo rozwinęłam chustę, zobaczyłam na niej wierne odbicie Jego świętej twarzy. Szymonie, nie uwierzysz. Jezus w podzięce zostawił mi swój portret. Oblicze Boga w sponiewieranym człowieku. Bardziej jednak Jego obraz wyrył mi się w sercu. Odtąd zawsze, gdy widzę sponiewieranego człowieka, zawsze przypomina mi się Jego oblicze odbite na chuście.
Kolców z jego cierniowej korony wbiło się głęboko w jego czoło i skroń. Widziałem, jak cały zadrżał z bólu. Prosiłem, by pozwolono mi pomóc mu, bo już dalej nie jest w stanie iść. Żołnierz rzucił mi przez zęby: no a może chcesz umrzeć zamiast niego? Przeraziły mnie te słowa. Po plecach przeszedł mi zimny dreszcz. Do dziś żałuję, że nie zdobyłem się na odwagę, by wtedy powiedzieć: tak, Weroniko, ja wtedy stchórzyłem. Tym milczeniem zdradziłem Jezusa, jak Piotr. Zaparłem się go.
Bądź spokojny, Szymonie. Nie zdradziłeś Jezusa. Tak musiało być. Taka była wola Boża. Wiesz przecież, że to niezwykły człowiek miał dokonać odkupienia świata. ale Chrystus, wcielony Bóg. On jeden, Bóg i człowiek zarazem, jest Zbawicielem świata. Twoje tortury, gdybyś poszedł na mękę zamiast Jezusa, na nic by się nie przydały. Zaś Jego męka ocaliła nas od wiecznego potępienia. Więc zamiast się martwić tym, że nie oddałeś swego życia za Chrystusa, dziękuj Mu i uwielbiaj Go za to, co dla Ciebie i dla mnie dokonał. On chce, abyśmy Go kontemplowali w tajemnicy Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. W tym jest sens i cel naszego życia. W tym też jest nasza nadzieja, która nie pozwala pogrążyć się w rozpaczy, gdy dopadnie nas zło i grzech.
Raczej nad waszymi dziećmi, bo giną na manowcach życia. Dobrze słyszałem te słowa, ale nie wiem, czy dotarły one do tych kobiet głośno lamentujących. One były tak skupione na swoich uczuciach, że chyba nie były w stanie zrozumieć, co Jezus miał im ważnego do powiedzenia.
Szymonie, widok tak sponiewieranego Jezusa rozrywał mi serce, ale ściśnięte gardło nie pozwalało płakać. Dobrze więc rozumiem te pobożne, dobre, współczujące kobiety. Wiem też, że w tych słowach Jezus chciał im dać do zrozumienia, że gdyby nie grzechy ich dzieci, synów i córek, On, ich Zbawca, nie musiałby umierać w sposób tak okrutny. To grzechy kolejnych pokoleń, beztroska matek i brak odpowiedzialności ojców stały się przyczyną jego cierpienia. Ile razy dowiaduję się, że w mojej rodzinie albo w najbliższym otoczeniu dzieje się coś złego, to zawsze mam poczucie, że nic nie robię, aby przezwyciężyć zło moją modlitwą i pokutą. Także wtedy przypomina mi się to Jezusowe napomnienie, które brzmi jak skarga, jak wyrzut pod adresem matek i ojców. Dlaczego godzicie się na zło? Dlaczego nie chronicie waszych dzieci od stoczenia się na manowce?
Cierpiał rany Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
Stacja dziewiąta. Upadający pasterz. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Ledwo nasz Pan podniósł się z opisanego wyżej upadku, a znów w ten sam sposób runął na ziemię, już jakby nie żywy człowiek, ale sama ta belka krzyżowa, która była przytwierdzona do jego ramion. Nie umiem powiedzieć, który upadek, ten czy poprzedni był cięższy i bardziej dotkliwy. Wciąż jednak zadaję sobie pytanie, dlaczego tak musiało być? Dlaczego tyle razy Jezus upadał, a mimo to dźwigał się, aby iść dalej? Skąd w nim taka determinacja? Wydawało mi się, że koniecznie chciał sam dojść do celu, tam na Golgotę, jakby spieszno było mu do ukrzyżowania.
Ja też zadaję sobie te same pytania. Ale Szymonie, czy odpowiedzi na nie nie powinniśmy szukać w jego nauczaniu? Pewnie osobiście nie słyszałeś, ale wiesz dobrze, jak Jezus mówił o sobie, że jest dobrym pasterzem. Święty Jan zapisał te słowa. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Podobnie jak mnie zna Ojciec, a ja znam Ojca, życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego. I nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego miłuje mnie Ojciec, bo ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Czy nie znaczy to, że Pan Jezus chciał dopełnić swojej ofiary sam, aby jej zbawczymi owocami ogarnąć wszystkich ludzi bez wyjątku? Szymonie, On jest dobrym pasterzem, a wszyscy ludzie są jak zbłąkane owce, które On stale odnajduje i przynosi na swoich ramionach, na tych samych ramionach, na których niósł krzyż. A ile jest takich owiec, nawet wśród naszych znajomych i bliskich, które dla własnej zguby wciąż uparcie uciekają przed Nim.
Wtedy jednym szarpnięciem zdarto z niego ową królewską tunikę, którą dał Herod na pośmiewisko. Nagle ciało Jezusa stało się całkowicie nagie. Do dzisiaj mam w uszach ten obłęd tłumu gapiów, którzy wtedy zaczęli gwizdać, buczeć i wyć w jakiejś diabelskiej rozkoszy, jaką znajdowali w patrzeniu na nagiego człowieka. Wciąż zadaję sobie pytanie, skąd w tych ludziach takie zwierzęce zachowania? Nie, przepraszam, źle mówię. Zwierzęta tak nie reagują. W jakimś sensie są one przecież nagie, bo poza sierścią nie noszą żadnego pokrycia. A jednak ich zachowania jest tyle godności i piękna, że wstyd mi za takie ludzkie zachowanie.
Szymonie, ci ludzie tak zareagowali na nagość naszego Zbawiciela, bo pewnie już dawno przywykli do oglądania nagiego ciała, podartego z miłości. Nagie ludzkie ciało, zwłaszcza ciało kobiece, jest piękne, jest przecież arcydziełem Boga Stwórcy. Ale dlatego, że jest piękne, że przeobraczone miłością, stworzone do miłości i macierzyństwa. Jest piękne, patrzy się na nie oczami pełnymi miłości i szacunku dla życia, które ma przekazywać w imieniu Boga Stwójcy. Ale popatrzy się na ludzkie ciało z pożądliwością, chcąc je prawie pożreć dla zaspokojenia chwilowej przyjemności i żądzy. To wtedy ten czar pryska. Znika też tajemnica człowieka. Wówczas człowiek, zwłaszcza kobieta, staje się jedynie towarem wystawionym na sprzedaż. Jak więc żałośni i biedni są ci wszyscy, którym ślepota ducha nie pozwala dostrzec Bożego piękna w człowieku.
Przyniesionego na jego barkach kawałka drzewa. Potem tembelkę wraz z przytwierdzoną do niej ofiarą wciągnięto sznurami na szczyt wbitego w ziemię kilkumetrowego słupa, na którym zapewne wcześniej umarł niejeden człowiek skazany na taką samą śmierć. Przy drodze wjazdowej do miasta od strony wschodniej stał cały las takich krzyżowych słupów. Na niektórych przez kilka dni wisiały ciała skazańców pozostawione na rozkaz rzymskiego okupanta, by były przestrogą dla wszystkich, którzy zechcieliby się sprzeciwiać władzy. Jakie to smutne, że Jezusa, który chciał nauczyć nas miłości do Boga i bliźniego, też wciągnięto podłe polityczne rozrywki.
Podobnie jak ty, Szymonie, w chwili ukrzyżowania Jezusa stałam w odległości zaledwie kilkunastu kroków. Jednak nie mogłam patrzeć, jak nadgarstki Jezusowych rąk wbijają piętnastocalowe gwoździe. Zasłoniłam twarz rękami, ale słyszałam głuche uderzenia młota i rozdzierający mi serce okrzyk bólu przybijanego Jezusa. Wtedy powstała we mnie taka myśl, że to nie gwoździe przybijają mego Pana do krzyża, ale moje, nasze grzechy. Każde uderzenie młota w tępy gwóźdź to świadomy, dobrowolny grzech śmiertelny. Oni krzyżują Jezusa, a ja krzyżuję własną duszę. Zabijam ją, choć jest nieśmiertelna. Z bólem myślę o tych ludziach, którzy z szaleństwem popełniają zło. Jaka czeka ich wieczność? Co powiedzą Bogu, sprawiedliwemu sędziemu, gdy staną na sądzie po śmierci ze swoją duszą, ukrzyżowaną grzechami?
Wciągnięto go na jeden z przygotowanych wcześniej słupów. W ten sposób belka, krzyżując się ze słupem, tworzyły krzyż. Mimo iż było samo południe, Nagle zrobiło się dziwnie ciemno i zimno. To były chwile prawdziwej grozy. Dotychczas wrzeszczący tłum nagle rozpierzchł się w okamgnieniu. Ludzie w popłochu uciekali do domu, by szukać tam schronienia, w głębokim przeświadczeniu, że właśnie teraz nastał koniec świata. Do tego wszystkiego przez chwilę było trzęsienie ziemi. Wiele grobów w dolinie potoku Gihon i na zboczu Góry Oliwnej rozpadło się. Było widać szczątki ciał zmarłych, rozrzucone to tu, to tam. A pod krzyżem na Golgocie została nas garstka. Maryja, Matka Jezusa, apostoł Jan, jego umiłowany uczeń, Maria Magdalena, kilka innych kobiet. Byłaś także ty, Weroniko. Ja też tam byłem. Przecież nie mogłem inaczej. Nie wiem, jak to możliwe, ale nie bałem się końca świata. Nawet nie obchodziło mnie, co się dzieje w mieście. Zupełnie nie docierał do mnie ten zgiełk przerażenia, jaki ogarnął całą Jerozolimę. Najważniejszy był konający Jezus i ten Jego rozdzierający krzyk. Boże mój, czemuś mnie opuści.
Tak, Szymonie, w tym wszystkim najważniejszy był On. Nikt z nas tam obecnych nie chciał, aby pozostał sam, aby samotnie umierał. Gdy tłum się rozbiegł, ucichł gwar. Wkoło zrobiło się dziwnie cicho. Wydawało mi się, że słyszę, jak krew pulsuje mi w skroniach. W tej niezwykłej ciszy dobrze słyszałam każde z ostatnich 7 słów Jezusa z krzyża. I te ostatnie, jak pieczęć, wycisnęły się w mej pamięci i sercu. Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mojego. Wykonało się. Potem nastała wielka cisza, największa cisza, milczenie śmierci. Nie, nie rozpaczy, może jedynie smutku. Cisza brzmiała nadzieją, cisza oczekiwania na zmartwychwstanie.
Ośmieliłem się zerknąć na Matkę Jezusa, myśląc o tym, co ona teraz czuje. Maria stała wyprostowana, a nawet wyprężona jakimś wewnętrznym bólem, jak struna zdolna brzmieć symfonią cierpienia. Jak niepodobna była do innych matek, które w takich chwilach, gdy patrzą na śmierć swoich dzieci, winą się tak, jak wtedy, gdy je rodziły. Maria była uosobieniem cierpienia. Było w niej coś bardzo dostojnego, wprost królewskiego. Zaczął się zmieszać. Z tej kontemplacji Chrystusowej ofiary na krzyżu wyrwał nas setnik przełożony oddziału żołnierzy, który przyszedł, by dobić wiszących na krzyżach. Choć Jezus dawno już nie żył, jednak dla zasady wbił mu w serce grot swoich uczni. Z boku Jezusa wypłynęła krew i woda. Następnie kazał nam zdjąć ciało z krzyża. Zaczynał się szabat, więc rabini żądali, aby usunięto ciała, gdyż ich widok psułby im klimat świąt Wielkiej Paschy. Wobec tego razem z apostołem Janem, Nikodemem i Józefem z Arymatei delikatnie zdjęliśmy ciało Jezusa z krzyża. Pomogli nam żołnierze, jakoś dziwnie wyciszeni, zawstydzeni, jakby już nie ci sami ludzie sprzed kilku godzin. Zanim przygotowaliśmy prześcieradła do zawinięcia ciała, Maryja wzięła je na swe kolana.
Szymonie, ta scena, tak pięknie opracowana przez Michała Anioła w Watykańskiej Pieśni, to wciąż dla mnie niezapomniane przeżycie. Matka i syn. Ta, która była od początku jego życia, była też u jego końca. Zanim Jezus umarł, powiedział: Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mojego. Ręce Ojca, który jest w niebie, to ręce Maryi tu na ziemi. On jej rękami objął ciało swego odwiecznego Syna. Ofiarę wydaną za odkupienie świata. Oto macierzyński Bóg. Czyż każdego z nas nie tuli On w ten sam sposób macierzyńskimi dłońmi Maryi? Czyż nie ogarnia nas swoją ojcowską miłością za pomocą jej serca? Szymonie, jak pojąć tę wielką tajemnicę, w której Boża opatrzność pozwoliła nam uczestniczyć przed wiekami? Ona stale żyje w nas, w Tobie i we mnie. Zrobiło się już całkiem ciemno i zaczynał się szabat. Zgodnie z prawem nie wolno już było wykonywać żadnych prac, zwłaszcza związanych z grzebaniem umarłych. Z konieczności więc pogrzeb Jezusa był bezceremonialnie krótki. Chcieliśmy wszystkiego dopełnić za 2 dni. Ciało zawinięte w długie, kilkumetrowe prześcieradło złożyliśmy w kamiennym grobie należącym do Józefa z Arymatei. On, choć był członkiem Sanhedrynu, a więc osobą wysoko postawioną w hierarchii społecznej, a przy tym dość majętną, to jednak był gorliwym uczniem Jezusa w ukryciu. Teraz już nie musiał się ukrywać. To on poprosił Piłata, aby pozwolił nam pogrzebać ciało. On też zadbał o wszystko, co było konieczne do godnego pochowania Jezusa. Zobacz, Szymonie, jak śmierć Jezusa wszystkich nas zjednoczyła. Zburzyła oddzielające nas bariery społeczne, kulturowe. Staliśmy się dla siebie braćmi i siostrami. Ze wzruszeniem patrzyłam, jak Ty, prosty robotnik rolny, przybyłeś w poszukiwaniu pracy do Jerozolimy, Cyreny w północnej Afryce, z terenu dzisiejszej Libii, ramię w ramię z Józefem z Arymatei i Nikodemem, dostojnymi członkami Wysokiej Rady, składać je ciało Jezusa w grobie. Każdy z Was spotkał Go na swojej drodze życia, mimo że w różnych sytuacjach. Wiem, a nawet jestem pewna, że w życiu każdego z Was na zawsze pozostawił On swój trwały ślad. Każdy z Was odtąd stał się Jego gorliwym uczniem, gotowym oddać nawet życie za prawdę, którą On głosił i którą sam był. Czasem sobie myślę, jak potoczyłyby się nasze życie, moje, Twoje, Józefa z Arymatei, Nikodema i tylu innych, gdyby nie męka naszego Pana Jezusa Chrystusa. Może już dawno byśmy ugrzęźli w banalności życia codziennego, zupełnie nieświadomi, że obok nas, na naszych oczach, dokonywała się prawdziwa historia świata.
Trzeciego dnia w nocy opustoszał. Maria z Magdali, gdy przyszła o świcie, została odsunięty potężny głaz i anioła, który jej oznajmił, że Pan zmartwychwstał, zwyciężył śmierć, piekło i szatana. Konieczne więc było jego cierpienie. Potrzebna była jego męka, aby mimo ludzkiej podłości i głupoty objawiła się chwała Boża, by nasze życie opromienił blask zmartwychwstania. On wciąż oświeca drogi naszego życia. Na krzyżowych drogach codzienności stale kroczy przed nami zmartwychwstały Pan, dobry pasterz, abyśmy nie pobłądzili na bezdrożach współczesnego świata, lecz krocząc odważnie wąską i stromą ścieżką, doszli do pełni życia, do zbawienia w wieczności. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święty.